Wracamy do programu To się nadaje do radia. Przypominam, że tematem dzisiejszej rozmowy jest Stargard jako rynek pracy dla młodych ludzi. Ze mną w studiu Wiesław Jaworski, Konrad Kunka i Tomasz Korytkowski. Witam panów ponownie. Następne pytanie, czy zgodzą się panowie z twierdzeniem, że młodzi ludzie mają dzisiaj postawę wobec życia bardziej roszczeniową niż pokorną? Dominuje taki zarobkowy defetyzm. Ja to za mniej niż dwa na rękę pracować nie pójdę, co z tego, że otwierają się fabryki, skoro stawki głodowe i nie ma sensu inwestować swojego czasu i energii. Pan Wiesław Jaworski.
Myślę, że tak do końca nie jest. Postawy roszczeniowe są i one będą, ale sporo młodych ludzi jest nastawionych do przyjaźnie do wykonywania pracy, o tak bym to określił. Chcę powiedzieć tutaj i podkreślić, że problemem zawsze jest wynagrodzenie i ono będzie i to problem jest podstawowy. Dopóki nie zrównamy się wynagrodzeniem z innymi krajami Unii Europejskiej, ten problem będzie występował.
Może dożyjemy, Konrad Kunka.
Dożyjemy, jeśli zaczniemy aktywnie pracować nad różnicami pomiędzy zarobkami Unii Europejskiej a w Polsce. W tej chwili, po tym co przed chwilą powiedziałem, widać wyraźnie, że raczej jest trend na wtrącanie się między umowy, które powinny być swobodne, między pracownikiem a pracodawcą, zabieranie jednocześnie połowy tego, co zostało ustalone.
Mamy na myśli państwo, które się wtrąca.
Mamy na myśli państwo i rząd. To nie narzekam na obecny rząd. To trwa już od długich, długich lat. Wiadomo, dlaczego nie robi się tutaj zmian, bo po prostu jak się robi dobry, że tak powiem, interes ze społeczeństwem w ten sposób, zakamuflowując różne podatki, to się tego nie zmienia po prostu, dopóki coś się nie wydarzy. A wydarza się, są niskie zarobki, to jest fakt. Ludzie młodzi narzekają. Niemniej zwróćmy uwagę, że są inne formy zatrudnienia. I jeśli mowa jest o zarobkach jako głównym problemie, to można wybierać inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę, która jest najgorszą formą według mnie zatrudnienia. W środowisku przedsiębiorczym panuje taki tutaj...
A to ciekawy punkt widzenia.
Tak, oczywiście. W środowisku przedsiębiorczym chodzi taki żart, że trudniej jest rozwieść się z sekretarką niż z żoną. I to jest prawda, niestety. Gdyby spojrzeć na to stricte od strony finansowo-odpowiedzialnościowej, jakiegoś ryzyka tutaj, to niestety to jest prawda. Czym ludzie młodzi są roszczeniowi? Zależy od człowieka. To, co przed chwilą na początku chciałem powiedzieć, jeśli mógłbym coś doradzić, na rozmowie kwalifikacyjnej młody człowiek powinien absolutnie unikać postawy roszczeniowej. Niech zda sobie sprawę, że pracodawca jest w dużo trudniejszej sytuacji niż on. Pracodawca ryzykuje w tej chwili własnymi pieniędzmi, błędami tego pracownika, własnym czasem i błędami spowodowanymi z brakiem wyedukowania. Czyli ten czas będzie potrzebny, to będzie duża inwestycja dla pracodawcy, natomiast pracownik może zmienić w każdej chwili pracę.
Dlatego tak ważne są kwalifikacje, o których rozmawialiśmy.
Dlatego tak ważne są kwalifikacje, ale szczególnie zaznaczam, że ludzie wykwalifikowani niech uważają na bycie roszczeniowym. Postawa bardziej odpowiedzialna niż roszczeniowa. Taka postawa praktycznie na pewno pozwoli zdobyć pracę. Za co jestem odpowiedzialny? To jest kluczowe pytanie. Za co jestem odpowiedzialny? Co mogę zrobić? Pomóc firmie? Na czym firma zarabia, ma największe przepływy, polecam tego typu pytania sobie zadawać. Jak mogą pomóc i w czym mogę pomóc? To są najlepsze pytania na rozmowę kwalifikacyjną. Wtedy pracodawca praktycznie na pewno zatrudni.
No i potknęliśmy się przed chwilą o ten rząd, nie było innego wyjścia. Nie sposób pominąć zatem jeszcze jednego ważnego czynnika, który może wpływać na kondycję rynku pracy, choć minister rodziny, pracy i polityki społecznej ostatnio uspokajała ewentualne obawy w tym zakresie. Program Rodzina 500+. Na ile jest to faktyczna pomoc, a na ile czynnik wpływający, no nie bójmy się tego słowa, na rozleniwianie społeczeństwa. Tutaj przytoczę panom rozmowę z taksówkarzem, którą niedawno odbyłem. Otóż kierowca opowiedział mi o kobiecie, której regularnie dowozi różnego rodzaju skarby w postaci wody rozmownej i fajek pokoju. Sponsorem jest oczywiście wspomniany program Rodzina 500+. Pani jest młoda, ma kilkoro dzieci, każde z innym partnerem. Systemowi śmieje się w twarz i mówi, że do pracy po prostu nie opłaca jej się iść. Tomasz Korytkowski.
panie dyrektorze, tutaj adresatem tego pytania chyba powinien być dyrektor Urzędu Pracy i lepiej by na to odpowiedział. Ja jeszcze pozwolę się odnieść do poprzedniego pytania.
Bardzo proszę.
O jednej ważnej kwestii nie została poruszona. Ja obserwując ludzi młodych z perspektywy już ponad 20 lat jako pedagoga, nauczyciela, a w tej chwili jako dyrektora i też nauczyciela, bo mam z nimi kontakt, obserwuję dużą zmianę, jeżeli chodzi o myślenie i takie nastawienie do pracy, którą on podejmie po skończeniu szkoły. Zmieniło się to w ten sposób, że w tej chwili, jak rozmawiam z uczniami, którzy są już u progu skończenia szkoły, to o przyszłych jego planach na życie. Oczywiście niektórzy planują studia, niektórzy planują pójść do pracy ze względu na różne powody, ale oni wszyscy podkreślają to, że dla nich praca, jeżeli będą mieli jakieś trudności z podjęciem pracy, bądź zostaną zwolnieni z jakiejś firmy, to nie jest dla nich tragedia. Tak? Uczniowie w tej chwili, w ogóle młodzi ludzie chyba, powoli przechodzimy do tego tego, co już na Zachodzie było od wielu lat. Zresztą statystyki mówią o tym jasno, że przeciętny Amerykanin czy przeciętny Europejczyk z Zachodu zmienia pracę w swoim życiu od 7 do 10 razy. Tak? U nas jeszcze w Polsce, no nasi rodzice, tak, pracowali, wiemy, że dostali nakaz pracy, pracowali w jednym zakładzie całe życie. Potem to oczywiście miało wpływ na ich dzieci, ale w tej chwili uczniowie, absolwenci mają takie możliwości pozyskania pracy w tak szeregu różnych płaszczyznach. Wiemy, że jest internet, tak, no czasami nie trzeba domu wychodzić, tak, żeby zarobić pieniądze, a więc dla nich to nie jest tragedia, jeżeli oni po szkole od razu nie znajdą zatrudnienia, bo doskonale wiedzą, że mają dobry fach w ręku i sobie poradzą.
Uzupełnia wypowiedź Wiesław Jaworski.
Ja chciałbym tutaj powiedzieć bardzo ważną rzecz. Program 500+ jest potrzebny. Pod warunkiem, że będzie docierał do tych rodzin, które potrzebują faktycznie tej pomocy.
Jak je zweryfikować w takim razie?
Ten program trzeba zweryfikować i myślę, że tutaj pani minister Rafalska ma ogromne zadanie, żeby to zweryfikować i żeby te pieniążki docierały do tych rodzin, które potrzebują tych pieniążków. Jeżeli będzie prawidłowo zweryfikowany ten program, to myślę, że będzie prawidłowo oceniany przez społeczeństwo.
Konrad Kunka, to samo pytanie.
Tak jak przed chwilą powiedziałem, pani Jola dostaje 500 zł na drugie dziecko, podczas kiedy jej mąż zarabia 4000 na rękę i 2000 jest mu zabierane. Ale nie jestem przeciwko temu programowi. Program ma cel szczytny. Współczynnik dzietności wynosi 1,3 obecnie w Polsce. Oznacza to, że za około 5 pokoleń wyginiemy teoretycznie, znikniemy jako społeczeństwo i trzeba natychmiast coś z tym zrobić. Czy w ten sposób? Nie jestem pewien. Taka pomoc bezpośrednia na pewno w jakiś sposób jest dobra, szczególnie jeśli jest zweryfikowana. Chciałbym tylko mówić również o efektach ubocznych. Była taka sprawa w Szwecji, że młode dziewczyny zachodziły w ciążę w młodym wieku. I rząd w drodze ustawowej postanowił im pomóc, bo problem zaczynał narastać. Dziewczyny w wieku tam 15-17 bodajże dostawały dużą zapomogę od rządu, bo trzeba było coś z tym problemem zrobić przecież, prawda? Jaki był efekt? Efekt był taki, że dziewczyny młode zaczęły zachodzić w ciążę częściej i problem się po prostu powiększył. W związku z tym nie rząd zawsze powinien rozwiązywać wszystkie problemy, a tworzyć raczej warunki, aby ludzie się bogacili i aby ludzie chcieli się rozmnażać, nie byli przemęczeni po pracy, że tak powiem, mieli czas na to i mieli przede wszystkim bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa finansowego, jak i gospodarczego, że tak powiem.
Czyli koniec końców nie sam program jest problemem, a postawy i brak świadomości, to ma pan na myśli.
Tak jest. Zdecydowanie nie możemy tego spłycać tylko do poziomu finansów.
W ostatniej rozmowie z nami pan Wiesław Jaworski opowiadał o Ukraińcach w powiecie stargardzkim. których jest, zdaje się, około 1000 w tej chwili, choć to są dane chyba jeszcze niezweryfikowane tak dokładnie. Pytanie brzmi, czy ich konkurencyjność na rynku pracy lokalnym może spędzać młodym sen z powiek, pańskim zdaniem?
Myślę, że nie, że jednak nasi sąsiedzi z Ukrainy, oni uzupełniają nasz rynek pracy tutaj i myślę, że są potrzebni. Tak jest, tak z nami, jak my wyjeżdżamy, powiedzmy, do Irlandii, pracujemy w Niemczech, w Norwegii, tak. My uzupełniamy też rynek skandynawski i tak samo Ukraińcy w Polsce uzupełniają tą pustkę, która jest właśnie po tych osobach, które wyjechały, powiedzmy, z Polski do pracy za granicą.
A czy pracodawca nie byłby w stanie bardziej właśnie zaryzykować, czy to swoim kapitałem, czy nawet dobrym imieniem firmy, często zatrudniając pracownika, który ma mniejsze wymagania finansowe, a jednocześnie jest bardziej pracowity? Czy powinniśmy w ogóle nie wchodzić w tego typu uprzedzenia narodowościowe? To jest, jakby nie było, krzywdzące, bo pachnie troszkę ksenofobią, nie sądzi pan, Konrad Kunka? Bo tutaj powątpiewa w to, co mówię, albo się nad tym zastanawia. Jeszcze niedokładnie odczytałem.
Rynek pracy, moim zdaniem, powinien być wolny całkowicie. Jeżeli Ukrainiec, którego stać na przyjechanie tutaj, który decyduje się na jakieś wyrzeczenia, zostawienie rodziny, jednocześnie ma pieniądze na utrzymanie tutaj na naszym rynku, powinien być dokładnie tak samo traktowany. Powinien być, jeżeli jest wykwalifikowany do tego, absolutnie te same szanse. Jeśli lepiej mu idzie praca fizyczna, powinien mieć dokładnie taką samą płacę, dokładnie takie samo otwarte drzwi wszędzie. Oczywiście ma dużo barier i problemów do pokonania, dlatego jestem za równością całkowicie w tym przypadku.
Tutaj zastanawia się Tomasz Korytkowski nad wypowiedzią, widzę.
Myślę, że tutaj przedsiębiorcy tak mają większe doświadczenie i to tak naprawdę oni są tutaj beneficjentami tego, tych osób, no i jeżeli oni mówią, że dla nich jest to lepiej, no to tylko wypada się z tym zgodzić, tak? Ale myślę, że tutaj tą sytuację zweryfikuje ewidentnie, tak? Rynek i zobaczymy za rok, za dwa, ona się sama, myślę, rozwiąże.
Wróćmy jednak do założenia, że młodzi są ambitni i chcą iść naprzód. Ustaliliśmy, że Stargard jest miastem przyjaznym ludziom z konkretnymi kwalifikacjami i stwarza możliwości na ich rozwijanie, ale nie wszyscy chcą pracować u kogoś. Czy nasze miasto stwarza szansę młodym, którzy pracować chcą na własny rachunek? Tutaj po raz kolejny głos zabierze nieobecny Krzysztof Kowalczyk. Czy Stargard jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla tych, którzy chcą wziąć swój los w swoje ręce i tutaj rozwinąć własny biznes, swoje skrzydła? Czy tylko powinni stawiać młodzi ludzie na inwestorów większych?
Zakłady, które są lokowane w Stargardzie, początkowo miały charakter typowo odtwórczy, natomiast to też się zmienia w samych firmach. Obecnie powstają w tych firmach centra rozwojowe. Jest praca zarówno dla tych prostych zawodów, ale również zawodów inżynierskich. I tu się pojawia też luka, zapotrzebowanie na outsourcing usług, co stwarza szansę dla lokalnych przedsiębiorców. Gdyż każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na danym terenie, oddziałuje nie tylko na bezpośrednio swoich pracowników, ale również na dostawców. I to jest szansa właśnie dla przedsiębiorców. Jest wiele takich przypadków kooperacji pomiędzy dużymi firmami typu Bridgestone, Cargotec, a małymi firmami. I ja też tutaj upatruję szansę właśnie związane z lokalnymi, mniejszymi przedsiębiorcami, gdyż oni też sobie dla siebie znajdą tutaj miejsce na tym rynku.
No właśnie, czy dzisiejszy rynek pracy należy definiować przez pryzmat geografii? Czy lokalizacja siedziby firmy musi mieć tutaj kluczowe znaczenie? Bo outsourcing, czyli wykorzystywanie zewnętrznych źródeł usług, to jedno, ale przecież branża handlowa może otworzyć sobie wielkie okno na świat, i to dosłownie na świat, korzystając na przykład z tak potężnego narzędzia jak internet. Konrad Kunka.
Siedziba firmy handlowej nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nie musi być ona tylko w Polsce, ale może być również za granicą. Jest to ciekawy temat oczywiście również od strony podatkowej, który nie chciałbym tutaj poruszać, ale mogę poruszyć kwestię młodych i własnego biznesu. wracamy do formy zatrudnienia. Jak wspomniałem, umowa o pracę jest według mnie najgorszą formą zatrudnienia, najgorszą ścieżką, którą można wybrać zawodowo, ponieważ jest najbardziej opodatkowana tylko dlatego. Jeżeli ktoś chce płacić za jakieś bezpieczeństwo, emeryturę, której nie będzie, no to podejmuje umowę o pracę. Jak wiemy, jak udowodniliśmy, zabierana jest połowa opodatkowaniu. A wystarczyłoby założyć działalność gospodarczą, podjąć się dokładnie tej samej pracy, sprzedając swoje usługi jako firma. Każdy to może zrobić praktycznie. No, ja bym na mnie się na to zgodził jako przedsiębiorca zatrudniający współpracowników. I płacimy już 19%, a nie 50%, tak jak przed chwilą udowodniliśmy. Młody człowiek wchodzi na rynek pracy i dostaje dzisiaj informację oficjalnie już od czołowych polityków, ekonomistów, nie będzie miał emerytury. Mało tego, będzie musiał pracować na emeryturę swojego ojca i dziadka na przykład, tak? No bo nie ma, ktoś to policzył. Taki młody człowiek patrzy też, jaka jest służba zdrowia i zaczyna się zastanawiać, no czy do końca mu się to opłaca podejmować tylko dla umowy o pracę, umowa o pracę. Jest kilka oczywiście zalet, ale bardzo dużo ograniczeń, jak wspomniałem. Więc forma jako samozatrudnienie jest bardzo korzystna. I to jest jedna z niewielu form. Wiemy, że oczywiście rząd w tej chwili ogranicza wszystkie możliwe kanały obejścia umowy o pracę. Jest to złe zjawisko. Dużo osób przez to straci pracę. Generujemy bezrobocie, ograniczając umowy o dzieło, umowy zlecenie. No ale to się rządowi, jak widać, opłaca. Z wiadomych względów to robi. Tyle.
Z drugiej strony właśnie, czy młodzi prezentują też takie postawy, nazwijmy to, empatyczne względem pracodawców? Tutaj zwracam się zwłaszcza do panów Korytkowskiego i Jaworskiego. Czy młodzi są w stanie wejść w skórę tego potencjalnego pracodawcy, czy patrzą, no nie chcę tego brzydko nazwać, tylko na czubek własnego nosa i nie wybiegają w przyszłość i nie dbają o takie zagadnienia jak chociażby emerytura? Czy liczy się tu i teraz?
Myślę, że dla młodego człowieka w tej chwili, tak jak poprzednio mówiłem, tak, nastawienie ich się znacznie zmieniło w przeciągu ostatnich lat i w tej chwili oni bardziej myślą o tym, jak to pan redaktor określił, tu i teraz. Tak? Dla nich przyszłość to jest zbyt odległa, skupiają się na tym dzisiejszym dniu. Jeśli chodzi jeszcze o tą kwestię samozatrudnienia, to ja też jestem zwolennikiem, że to powoduje, że młody człowiek jest bardziej kreatywny, tak, stwarza sobie większe możliwości. Aczkolwiek tutaj pamiętajmy jeszcze o tym, że nie w każdym zawodzie jest możliwość od razu takiego samostartu. Podam przykład, no, jeżeli porównamy informatyka, tak, który wiemy, zakłada firmę, jakiś web designer, zaczyna projektować stronę www, sprzedaje swoje usługi, to na drugim końcu postawię technik, mechanik z obsługą maszyn sterowanych numerycznie. No ciężko sobie wyobrazić, że młody człowiek po skończeniu szkoły zakłada firmę, kupuje maszynę CNC i za kilkaset tysięcy świadczy usługi, tak? Dlatego nie w każdym zawodzie są takie same możliwości.
O ile rozkręcenie, nazwijmy to umownie, własnego biznesu jest możliwe, choćby dzięki dotacjom unijnym, o tyle trudniej na pewno go utrzymać. Czy młody człowiek u progu kariery musi mieć jakąś finansową rezerwę? To już, zdaje się, częściowo odpowiedzi pan Korytkowski udzielił, zanim się rozreklamuje i wejdzie w ogóle na rynek. Z jednej strony mały ZUS trochę kusi, no ale z drugiej w końcu i ta ulga się skończy. Bardzo łatwo na starcie popaść w spirale długów. Czy panowie się z tym zgodzą? Konrad Kunka.
Tylko dla sprostowania, biznes, rozpoczęcie własnego biznesu czy działalności gospodarczej nie musi się wiązać z zakupem maszyny CNC, ale po prostu służeniem, świadczeniem usług, na przykład serwisowych takiej maszyny, większemu podmiotowi. A już uczy myślenia, już uczy rozwoju i tak dalej. Jak wspomniałem, 4800, żeby wypłacić pracodawca na przykład, musiałby zarobić ten pracownik na niego dużo więcej, bo utrzymanie całej firmy kosztuje. Ale jeśli by rozliczył się fakturowo, na przykład, załóżmy, że żeby wypłacić 4800, musi zarobić 10 tysięcy na siebie ten pracownik, prawda? No tak. To może wystawić jednocześnie fakturę jako outsourcing, czyli osobie z zewnątrz, która się samozatrudniła, na 10 tysięcy. Pracownik zapłaci 19% plus małe składki ZUS-owskie, ma 8 na rękę zamiast 2400, jak policzyliśmy. Oczywiście uprościłem, może 7, coś takiego, bo musi pokryć koszty stałe i tak dalej. Ale na tym polega ta wielka różnica i ta korzyść, prawda? Czy dotacje unijne pomagają w starcie? Statystyki mówią same za siebie. Zwracam uwagę, bardzo dużo firm
po dotacjach unijnych się wykłada. Tworzą złe nawyki.
Dotacje unijne... raz dostałem i samo się później
zrobi,
tak?
Spełnić tylko wszystkie wymagania, odczekać terminy, które nas wiążą. I polega to na tym, że rząd próbuje stymulować, tak? Zabierając jednocześnie w podatkach na siłę firmom, które już dobrze funkcjonują i potrafiły zrozumieć, gdzie są nisze prawdziwe na rynku, zabierane jest w podatkach i rozdawane komuś, kto startuje, kto nie do końca może się zna na tym, w jakimś sektorze czy miejscu, w którym wskaże rząd. Niby jest to dobre, ale jest to wciąż zabieranie. Tylko zwracam uwagę na to.
Panowie, moglibyśmy dyskutować jeszcze na pewno długo na ten temat. Tak naprawdę otworzyliśmy więcej furtek, mam nadzieję. Tą rozmową daliśmy troszkę słuchaczom do myślenia. Czas antenowy oczywiście nas goni, więc pomału musimy kończyć niestety naszą rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Stargardzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Konrad Kunka, prywatny przedsiębiorca ze Stargardu, prelegent Warszawskiej Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobistego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wiesław Jaworski, dyrektor Ochotniczego Chówca Pracy w Stargardzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.